Witajcie. Chwała Bogu. Chyba zgodzicie się ze mną, że każdego dnia stajemy wobec wyborów, które sprawdzają, ujawniają nasz charakter. Jesteśmy testowani, jak reagujemy na okoliczności życia. Jesteśmy poddawani próbie reakcji na innych, zwłaszcza kiedy coś nie dzieje się po naszej myśli. Jesteśmy doświadczani, w jaki sposób reagujemy na różne pokusy. Zaraz obrazuję przykładem życia, o co mi chodzi. Jeżeli jesteśmy kierowcami, to prawdopodobnie już wiele razy powtarzaliśmy sobie, że nie będziemy się denerwować na innych uczestników ruchu. Przecież dobrze wiemy, że nerwy i obrażanie innych jest niewłaściwe. Ale załóżmy, że ci się bardzo śpieszy. Stoisz na światłach, już dawno świeci zielone, a przed tobą jest samochód nauki jazdy, któremu ruszając po raz kolejny zgasł silnik. I tak światło zielone zmienia się na czerwone i ty stoisz dalej w tym samym miejscu, w którym stałeś wcześniej, a czas ucieka. Czy błogosławiłem wtedy tego nowego adepta sztuki kierowania pojazdem, czy raczej czuję się lekko zdenerwowany zaistniałą sytuacją? Jest takie przysłowie: zapomniał wół, jak cielęciem był. Z jednej strony wiem, że irytowanie się na tą osobę jest naganne, ale z drugiej strony pokusa, żeby dać upust emocjom, jest naprawdę ogromna. I to jest tylko prosty przykład, ale chodzi o sens. Czy macie czasami coś podobnego? Że z jednej strony znamy Boże Słowo i wiemy, że jakieś zachowanie jest naganne, ale kiedy przychodzi pokusa, to wcale nie jest tak prosto być wierny temu Słowu. I co wtedy robimy? Prawda jest taka, że to ja i ty musimy podjąć wtedy decyzję, czy ulegniemy tej pokusie, czy też nie. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili nad tematem samokontroli w naszym życiu, bo widzę, że bardzo mi jej brakuje. Zobaczymy na przykładzie Pana Jezusa, co to jest samokontrola w czasie pokus. Jakie wskazówki przekazuje Biblia na temat samokontroli? Co jest niezbędne przy podejmowaniu właściwych decyzji oraz w jakich obszarach naszego życia należy zwrócić szczególną uwagę na samokontrolę? Pan Jezus powiedział takie słowa. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 23 werset. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 23 werset. I powiedział do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Niemożliwością jest iść za Jezusem bez zwrócenia pilnej uwagi na samokontrolę. Jezus mówi, że jego naśladowanie nie jest czynnością jednorazową, ale wymaga nieustannej, codziennej kontynuacji. Życie człowieka nie stoi bowiem w miejscu, ale ciągle gna naprzód. Co to jest samokontrola? Jerry Bridges, autor wielu książek chrześcijańskich, w obrazowy sposób przedstawia, że samokontrola to jest jakby taki mur obronny człowieka wierzącego przed grzesznymi pragnieniami i pokusami przeciwnika. Kiedy nie ma tego muru, to człowiek powoduje, że pokusa staje się okazją do grzechu i popycha go jeszcze dalej, niż początkowo, czego nawet początkowo nie brał pod uwagę. Samokontrola powinna obejmować każdy aspekt naszego życia. Powinna dotyczyć nie tylko czynów, ale musi sięgać znacznie głębiej do naszych myśli, uczuć i mowy. Kolejny przykład. Wracasz zmęczony do domu. Wiesz, że nadchodzi czas czytania pisma wraz z rodziną, ale twoje ciało nie jest tym zachwycone. Przychodzi myśl, pokusa, że dużo bardziej chciałbyś odpocząć, przeglądając Facebooka albo poczytać gazetę, niż zgłębiać Biblię. Bo rzetelne czytanie słowa wymaga skupienia i wysiłku. I to jest właśnie ten moment, kiedy musisz podjąć decyzję. Tu przejawia się samokontrola, walka ducha z ciałem. To od siebie zależy, od twojej decyzji, co wybierasz. Dlaczego samokontrola jest tak ściśle związana z każdym z nas indywidualnie? Ponieważ każdy z nas został obdarzony przez Boga Stwórcę wolną wolą i rozumem. Więc dlatego mamy panować nad sobą i podejmować słuszne decyzje. Bóg nie wymusza na nas posłuszeństwa, tylko życzliwie nas uprasza. Wolna wola to cenny dar od Boga, bo pozwala nam Go chwalić całym sercem nie z przymusu, ale z własnych pragnień, z własnego pragnienia. Spójrzmy na Adama w ogrodzie Eden. Bóg dał mu wytyczne, aby były dlań życiowym drogowskazem. Kiedy po raz pierwszy usłyszał Boży zakaz dotyczący spożywania z drzewa poznania dobra i zła, jego sumienie zostało poinstruowane. A gdy zgrzeszył przeciwko Bogu, sumienie go skarżyło. W momencie pokusy Adam poddał się porządliwości ciała i pysze żywota, używając swojej wolnej woli, ale sprzecznie z wolą Bożą. Dokonał wyboru i świadomie użył swojego ciała, aby zgrzeszyć przeciwko Stwórcy. Ilekroć to u mnie zabrakło takiej samokontroli. W 4 rozdziale listu do Efezjan apostoł Paweł pisze: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Te grzeszne pragnienia są tak niebezpieczne, ponieważ one są w nas. Pokusy zewnętrzne nie byłyby tak groźne, gdyby nie fakt, że znajdują sprzymierzone pragnienia w nas samych. W liście Piotra w 5 rozdziale apostoł napomina: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Cały czas przeciwnik podsuwa jakieś pokusy, dlatego cały czas trzeba być czujnym i pełnym samokontroli. Każdy człowiek jest obiektem zainteresowania przeciwnika. Nawet Boży Syn, który przyszedł na ziemię jako Syn Człowieczy, który przyszedł w pełni Bogiem, jak i w pełni człowiekiem, też nie był przed Nim oszczędzony. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 4 rozdział. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, od 1 do 11 wersetu. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby Go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do Niego kusiciel i rzekł Mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A On odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł: napisane jest również, nie będziesz kusił Pana, Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Przeczytaliśmy opis kuszenia Pana Jezusa przez diabła. W oryginale słowo przetłumaczone w tym fragmencie jako kuszenie oznacza być poddanym próbie. A więc Jezus był poddany próbie i wyszedł z niej w pełnym zwycięstwie. Pokusy skierowane na Jezusa dotyczą trzech obszarów, które powszechne są w życiu każdego człowieka. Pierwsza pokusa dotyczyła porządliwości ciała, do których zaliczamy wszystkie pragnienia fizyczne. Nasz Pan był głodny, a szatan kusił go, aby zamienił kamienie w chleb. Lecz on odpowiedział, cytując piątą Księgę Mojżeszową: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ta pokusa miała na celu skłonienie Jezusa, aby swoją boską moc wykorzystał dla własnego dobra, zamiast polegać na Ojcu. Druga pokusa dotyczyła pychy życia. I tutaj szatan próbował wykorzystać słowa psalmu 91. Aniołom swoim przykażę o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Lecz Pan odpowiedział, używając znowu fragmentu z piątej księgi Mojżeszowej. Nie będziesz kusił Pana, Boga swego. Szatan chciał, aby pod jego dyktando skłonić Chrystusa do cudownych i spektakularnych czynów. Trzecia pokusa dotyczyła pożądliwości oczu. Szatan już miał kontrolę nad królestwami świata, ale był gotów to wszystko zwrócić Chrystusowi, gdyby tylko On okazał mu swoje poddanie. Ale nawet sama myśl sprawiła w Panu odrazę, dlatego dosadnie odpowiedział: idź precz, szatanie. I znowu zostały zacytowane słowa z piątej księgi Mojżeszowej: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Szatan ukazał Jezusowi bardzo łatwy sposób na odegranie roli Mesjasza. Zabłysnąć potęgą władzy, aby wejść ze światem w przymierze i podporządkować go sobie. Dał jednak jeden warunek. Trzeba poddać się szatanowi, stać się jego sługą, złożyć mu hołd, przyjąć jego punkt widzenia i jego metody działania, czyli kłamstwo, chytrość, siła i przemoc. Chrystus zdecydowanie odrzucił drogę proponowaną przez szatana. Odrzucił pokusę łatwych rozwiązań, pokusę władzy i sławy za cenę utraty wewnętrznej wolności Bogu Ojcu. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze takie słowa. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekroczyło siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Niesamowite słowa pocieszenia i doskonały przykład Pana Jezusa, jak należy postępować w czasie prób. Kiedy patrzę na reakcję Jezusa podczas kuszenia przez diabła, to widzę dwie prawdy. Po pierwsze, nasz Pan znakomicie znał Pismo Święte i umiejętnie się nim posługiwał w konfrontacji z przeciwnikiem. Po drugie, ewangelista Łukasz tak zaczyna relację skuszenia Chrystusa. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. Jezus był człowiekiem i doświadczał takich samych pokus jak my, ale był człowiekiem pełnym Ducha Świętego. I to go uzdalniało do zwycięskiej konfrontacji z szatanem. Ale cudowna prawda jest taka, że Bóg Stwórca, podobnie jak swojego Syna nie zostawił samego w czasie kuszenia, tak samo nie zostawia i nas z tym wszystkim samych. Kiedy żyjemy w świadomości samokontroli, przychodzi pokuszenie i musimy zdecydować, czy ulegniemy tej próbie, czy nie, pamiętajmy, że nie jesteśmy sami bez wsparcia i pomocy, bo Bóg zaprasza nas do współpracy i oferuje najskuteczniejsze formy wsparcia, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. Jakie? Już mówię. Po pierwsze, Słowo Boże. W 119 psalmie autor pisze: Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. W liście do Hebrajczyków apostoł Paweł pisze: Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Słowo Boże jednoznacznie nas informuje, co jest zgodne z charakterem Boga, co jest dla Niego miłe, a dla ludzi korzystne. Po drugie, modlitwa. Apostoł Jakub pisze: A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. W liście do Filipian apostoł Paweł pisze: Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu. Bóg pragnie i oczekuje, abyśmy o wszystkim z Nim rozmawiali, a w szczególności prosili Go o mądrość dla naszego życia i dla podejmowania słusznych decyzji. Po trzecie, prowadzenie Ducha Świętego. Pan Jezus powiedział: a gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie. Albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. Tych, którzy są Jego dziećmi, Bóg zapewnia, że będzie prowadził mocą swojego Ducha. Poprzez znajomość Bożego Słowa, modlitwę i prowadzenie Ducha Świętego, samokontrola powinna mieć wpływ na wszystkie aspekty naszego życia. W drugiej części chciałbym zwrócić uwagę na trzy sfery naszego życia, w których moim zdaniem samokontrola ma szczególne znaczenie. Te sfery to ciało, myśli i uczucia. Zacznę od sfery ciała. W pierwszej księdze Mojżeszowej w opisie ogrodu Eden jest napisane: i sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Bóg stworzył człowieka, aby mógł cieszyć się swoimi zmysłami, to znaczy, aby mógł cieszyć się rzeczami przyjemnymi dla jego zmysłów i apetytów ciała. Drzewa stworzone przez Boga dostarczały nie tylko dobrego pożywienia, ale były też przyjemne dla oka. Nie mam wątpliwości, że Bóg chce, abyśmy cieszyli się rzeczami fizycznymi tego życia, które mamy przecież od Niego. Jednakże człowiek w swoim grzechu zniszczył wszystkie błogosławieństwa naturalne, którymi obdarował go Bóg. I te rzeczy, które Bóg stworzył dla naszego używania i przyjemności, mają tendencję stawania się naszymi zniewoleniami. W pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale apostoł Paweł napisał: wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Jesteśmy powołani do wolności, ale samo dążenie do wolności może czasami prowadzić do uzależnienia się od tego, czym chce się bez żadnych ograniczeń dysponować. Dlatego umiarkowanie, będące wynikiem samokontroli, utrzymuje rzeczy dozwolone w takim stanie, że nie zniewalają one naszych ciał. Druga sfera dotyczy myśli. W drugim rozdziale do Koryntian, w 10 rozdziale apostoł Paweł napisał: i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Samokontrola myśli oznacza zachowanie w umyśle tylko tych myśli, które akceptowane są przez Boga. Najlepszą wskazówką przy samokontroli naszych myśli jest fragment 4 rozdziału listu do Filipian. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Samokontrola myśli to coś więcej niż tylko niedopuszczanie do siebie grzesznych myśli, jak pożądanie, chciwość czy zawiść. Samokontrola naszych myśli obejmuje również koncentrowanie naszych umysłów na tym, co jest dobre i podoba się Bogu. Bo nasze umysły to swoiste inkubatory, gdzie niewłaściwe myśli, jeżeli tylko mają dostęp, będą się komfortowo rozwijać. Ludzie rzadko popadają w niemoralność z dnia na dzień, ale te działania wzrastają w umyśle o wiele wcześniej, niż staną się rzeczywistością. Pamiętajmy, że myśli to pierwsza linia obrony dla pokus w walce o samokontrolę. Fakt jest taki, że to, co widzimy i to, co słyszymy, w większości określa to, co myślimy. Nie macie wrażenia, że naszym umysłom pozwalamy na to, na co nie pozwolilibyśmy naszym czynom? A to dlatego, że inni ludzie nie są w stanie zajrzeć do naszych umysłów i zobaczyć, co się tak naprawdę tam w nich dzieje? Ale Bóg widzi absolutnie wszystko, Psalmista Dawid napisał: rozumiesz myśl moją z daleka. Samokontrola naszych myśli nie powinna być warunkowana tym, co myślą inni, ale tym, co myśli Wszechmogący i Wszechwiedzący Bóg. Jeśli będziemy chronić nasze myśli, łatwiej nam będzie chronić nasze języki. Pan Jezus powiedział: albowiem z obfitości serca mówią usta. Trzecia sfera dotyczy uczuć. Uczucia, które należy kontrolować, obejmują gniew i wściekłość, niechęć, użalanie się nad sobą czy rozgoryczenie. Uczucia te mogą być wybuchowe, jak w przypadku niekontrolowanej złości, lub dołujące, jak w przypadku użalania się nad sobą. W każdym jednak razie takie uczucia nie są przyjemne Bogu. Nerwy nie tylko są szkodliwe dla nas samych, ale dodatkowo ranią jeszcze innych. Król Salomon napisał: głupi ujawnia całą swoją porywczość, lecz mądry w końcu ją uśmierza. Wszystkie te złe uczucia wewnętrzne skupiają się na egoizmie i poprzez samokontrolę powinny być ujarzmione. Z własnego małżeństwa muszę powiedzieć, że zdarzają mi się sytuacje, kiedy zachowuję się w stosunku do mojej żony w sposób daleki od pełnego miłości. Może po ludzku nawet się utwierdzam w przekonaniu, że mam rację, że moja reakcja jest właściwa na sytuację, która miała miejsce. Ale Pismo Święte mówi wyraźnie: miłość nie postępuje nieprzystojnie, miłość nie szuka swego, miłość nie unosi się, miłość nie myśli nic złego. Czyli z jednej strony mam swoje emocje, ale z drugiej strony jest Boża prawda i muszę zdecydować, czy chcę pielęgnować swoją dumę, czy chcę być posłuszny Bożej prawdzie. I kiedy właściwie zdecyduję i kiedy zaczynam przepraszać swoją żonę, być może jeszcze jestem wtedy trochę nadąsany, ale dzieje się coś niesamowitego, bo w trakcie następuje przemiana. Duch wypełnia serce i dostrzegam już osobę, którą bardzo kocham, i jestem zdumiony, że mogłem wyrządzić jej jakąś przykrość. Trzeba sobie uświadomić, że walka o samokontrolę w przypadku każdego z nas polega na czym innym. Ktoś może nie mieć żadnych problemów z samokontrolą ciała, ale może walczyć z pychą duchową. Ktoś inny może nigdy nie mieć problemu z niewłaściwymi myślami, ale może pobłażać sobie w kwestii użalania się nad sobą. Dlatego walka o samokontrolę powinna opierać się na gruntownej znajomości norm Bożych, które przedstawia Pismo Święte w kwestii naszych ciał, myśli i uczuć. Kiedy ktoś kiedyś powiedział: albo Słowo Boże powstrzyma cię od grzechu, albo grzech powstrzyma cię przed Słowem Bożym. Jeżeli nie czytam Pisma, nie modlę się, nie mam relacji z Chrystusem, nie poddaję się pod prowadzenie Ducha, to na próżno mogę oczekiwać zwycięstw z pokusami. Król Salomon napisał, że roztropny, widząc zło, kryje się. Roztropność duchowa wymaga tego, abyśmy poznali samych siebie, nasze konkretne słabości i wrażliwe miejsca, a stanie się to poprzez studiowanie Pisma i nas samych. Bo walka o samokontrolę jest prowadzona przede wszystkim w naszych własnych umysłach. Jest to walka z naszymi własnymi pasjami, myślami i pragnieniami. A te czułe punkty są skrzętnie wykorzystywane przez przeciwnika poprzez podsuwanie pokus. Na przykład, jeżeli brakuje nam cierpliwości, to każde małe wydarzenie niezwłocznie urasta do rangi olbrzymiego wydarzenia i powoduje utratę cierpliwości i wpadnięcie w złość. Zbliżając się do końca, pragnę podkreślić, że trzeba nauczyć się mówić nie takim sytuacjom, kiedy tylko pojawią się w naszych umysłach. Dlatego przede wszystkim musimy się modlić o wewnętrzną siłę woli, jaka jest konieczna do utrzymania w ryzach naszych pragnień. To Bóg działa w nas tak, że czegoś chcemy i coś czynimy. Dlatego nasze konkretne sfery słabości muszą być tematem naszych modlitw. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że wola wzmacniana jest przez posłuszeństwo. Im częściej będziemy mówić nie naszym grzesznym pragnieniom, tym bardziej będziemy w stanie powiedzieć nie. Znaczna część nauki samokontroli to przełamywanie złych nawyków i zastępowanie ich dobrymi. Czy pragnę uznać Jezusa Chrystusa za Pana moich pragnień, myśli i uczuć? Jeżeli tak, to walka o samokontrolę będzie podporządkowana autorytetowi Chrystusa w każdej sferze mojego życia. Niech Bóg nam w tym błogosławi swoją mocą. Amen.